Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam gorąco wszystkich słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. W naszym studiu goście senator Waldemar Kraska, przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz senator Zdzisław Pupa, członek Komisji Rolnictwa i Środowiska. Obydwaj panowie senatorzy.
Szczęść Boże, witam.
Polska, Europa, porównania standardów poziomu i ochrony życia to temat, który dziś pragniemy podjąć, z którym przybywają do nas nasi goście. O jakich wymiarach będziemy rozmawiać, ponieważ wiemy, że porównywanie standardów poziomu życia, jakości życia w Polsce, a w innych krajach europejskich wymagałoby poważnego studium, a nie tylko i wyłącznie rozmów niedokończonych. I podejrzewam, że specjalistów jako dwóch reprezentantów, dwie osoby, to troszeczkę za mało. A zatem pan senator Waldemar Kraska, w jakich dziedzinach chce dokonać tego porównania?
Ojcze, ja myślę, że jako lekarz skupię się głównie na ochronie zdrowia, bo przy wielu życzeniach każdy sobie życzy dużo zdrowia, prawda? Wszyscy wiemy, że jeżeli tego zdrowia nie mamy, to żadne dobra materialne, żadna praca, nawet najlepsza, nas nie cieszy. I myślę, że to, czy to zdrowie będziemy mieli, czy będziemy mogli się tym zdrowiem cieszyć, jest no, w zasadzie jakby to, według mnie oczywiście, tą najważniejszą rzeczą, która powinna determinować rolę państwa, bo głównie państwo powinno się zajmować tym, aby jego obywatele byli zdrowi. Jak będą zdrowi, to będą pracować, będą szczęśliwi, będą odpoczywać, prawda? No, myślę, że wokół tego się, to się toczy wiele, wiele codziennych naszych spraw. I myślę, że te zdrowie, poczucie zdrowia obywateli i bezpieczeństwa zdrowotnego, myślę, jest jednym z podstaw do tego, żeby obywatele tego kraju byli szczęśliwi.
Jest taki... ogólnie rzecz ujmując, kondycja służby zdrowia w Polsce i w innych krajach
europejskich. Będę starał się tak o tym właśnie powiedzieć.
To też informacja dla wszystkich spośród państwa, którzy oglądacie, słuchacie i jesteście zaproszeni jednocześnie do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych, by też zastanawiać się i szukać tych spójnych bądź też różnicujących poziom i standard życia w ochronie zdrowia, w służbie zdrowia w Polsce, a w innych krajach europejskich. Pan senator Zdzisław Pupa, jaki wymiar?
Chciałbym, szanowni państwo, przedstawić informację, pokazać, można powiedzieć, pewną koncepcję podejścia do gospodarki w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, szczególnie w tych krajach, które mają stabilną demokrację, które w jakiś sposób mają stabilną gospodarkę, pokazać, jak funkcjonuje gospodarka w tych krajach, a jak funkcjonuje gospodarka w Polsce, jaka jest filozofia podejścia do tej gospodarki, po to, abyśmy mogli lepiej zrozumieć naszą sytuację w kraju, abyśmy mogli spojrzeć inaczej niż przedstawia to, można powiedzieć, media tego głównego nurtu, które pokazują, jak w Polsce rzecz ma się, jeżeli chodzi o sprawy ekonomiczne, gospodarcze, o bezpieczeństwo egzystencjonalne poszczególnych rodzin polskich, bo to jest istotne, ważne, abyśmy praktycznie mogli zobaczyć i doświadczyć i zrozumieć to, w jakim miejscu jesteśmy, co nas czeka, czy ewentualnie co zrobić, aby ta sytuacja gospodarcza i materialna rodzin Polski była inna.
To, co na samym początku jako pytanie, też na kanwie pańskiej wypowiedzi, poziom demokracji w Polsce, a w innych krajach europejskich, bo tu pan powiedział, że ta demokracja w krajach jest stabilna, to znaczy, że u nas jest niestabilna?
Odniosę się do wypowiedzi naszego, można powiedzieć, za niedługo świętego Jana Pawła II, kiedy był pierwszy raz w parlamencie w ogóle w świecie, to był parlament polski. Byłem świadkiem tego wydarzenia, gdyż w tamtym czasie byłem posłem. Jan Paweł II wtedy powiedział, że demokracja bez wartości przejawia się w jawny lub ukryty totalitaryzm. I trudno to czasami było do zrozumienia, kiedy Jan Paweł II to wypowiedział, co to znaczy. I dzisiaj praktycznie obserwujemy tą sytuację, która ma miejsce rzeczywiście w naszym kraju. Mówi się czasami również o tym, że mamy w Polsce kapitalizm taki drapieżny, XIX-wieczny kapitalizm, który polega na pewnym wyzysku. I proszę zauważyć, czy dzisiaj struktura, można powiedzieć, państwa, struktura gospodarcza nie została tak ustawiona, że w pierwszej kolejności ma się opłacić bankom, korporacjom energetycznym, handlowym, być może firmom dużym ubezpieczeniowym, a później reszta ma na to wszystko pracować. Na końcu jest robotnik, na końcu jest rolnik i dzisiaj widzimy, w jakiej sytuacji jest choćby nawet rolnik, kiedy no, w sposób dziwny wywołano, można powiedzieć, tak zwaną chorobę afrykański pomór świń, gdzie znaleziono dwie padłe sztuki dzika i ogłoszono, że no, trzeba ogłosić strefę buforową, strefę ochronną, gdyż my będziemy chronić Europę przed pomorem świński, można powiedzieć, przed chorobem, pomorem afrykański, można powiedzieć, świń. A tutaj rzecz polega na tym, że my nie bronimy interesu polskiego, jak to robią inne kraje, tylko praktycznie jeszcze podsycamy, można powiedzieć, problem, rozniecamy go po to, żeby dać prawdopodobnie być może nawet szansę Rosji do wprowadzenia embarga na polskie wyroby mięsne. Są to sytuacje czasami trudne do zrozumienia, ale gdy pomyślimy logicznie, gdy popatrzymy na wydarzenia, które mają miejsce albo miały miejsce w pewnym okresie czasu, to zobaczymy, że często mamy do czynienia z ludźmi, którzy rządzą Polską i często to określam jako ludzie szaleni, którzy czasami z Polaków robią ludzi, którzy jakby nie rozumieli pewnych rzeczy czy zdarzeń, bo proszę sobie wyobrazić, i tu podam przykład konkretny, mieliśmy do czynienia z tak zwaną ptasią grypą, gdzie na świecie zmarło na ptasią grypę chyba mniej ludzi niż w duży weekend ginie na polskich drogach. Około ponad 100 do 150 ludzi się szykuje, że zmarło w świecie na ptasią grypę. Nikt nie mówi, ile ludzi umiera. Być może pan doktor ma takie statystyki, ile umiera na normalną ludzką grypę w Polsce i z tytułu powikłań i różnego rodzaju problemów z tym związanych. I proszę zauważyć, kiedy wymyślono ptasią grypę. Organizowano, można powiedzieć, na drogach. Ubrano ludzi w uniformy, policja pilnowała, przyjeżdżono przez specjalne maty, ludzi przepuszczano przez te maty, tak jakby ptasia grypa chodziła na piechotę przez te maty. No, tą postraszono przez jakiś czas tą ptasią grypą. Dzisiaj już nikt nie bada, czy ptaki padłe chorują, czy nie chorują na tą ptasią grypę. Dane odpuszczono sobie. No, to są rzeczy, które się wprowadza w obieg, w system praktycznie społeczny, myślenie publiczne, po to, aby ludzi zająć problemami często nieistotnymi, marginalnymi, albo doprowadzić do sytuacji trudnej gospodarczej. I tośmy mieli, gdyśmy obserwowali zamykanie kurników, niszczenie drobiu. No, to są sytuacje, które, no, można powiedzieć, często są niepoważne.
Jednym słowem, pan senator wykazał ścisły związek pomiędzy demokracją, sytuacją gospodarczą i ekonomiczną. Pan senator Waldemar Kraska, jako lekarz, o tym wymiarze zdrowotnym porównania zdrowia.
No właśnie, no, wszyscy wiemy, że jak wygląda polska służba zdrowia. Mało kto na nią nie narzeka, poczynając od pracowników służby zdrowia, czyli lekarzy, pielęgniarek, personelu technicznego, po pacjentów, prawda? Każdy.
I to pacjentów od najmłodszych po najstarszych.
Tak jest. W każdym wieku praktycznie jest coś do zrobienia i wszyscy wiedzą, że coś trzeba zrobić. Od wielu lat się o tym mówi. Wszyscy pokazują przykłady krajów zachodnich. Ja nawet pokażę przykłady krajów nie tylko zachodnich, ale krajów naszych sąsiadów, czyli Słowenii, Łotwy, Estonii, gdzie przy mniejszych nakładach finansowych też ta służba zdrowia działa zupełnie inaczej jak u nas. Żeby zrozumieć, dlaczego tak się staje, no będę musiał kilka faktów i takie troszeczkę ze statystyki powiedzieć, bo zawsze mówimy, że to, że u nas służba zdrowia działa źle, wynika z tego, że nakłady na służbę zdrowia są za małe. Ale to jest jakby no jeden pewnie z ważnych przyczynek do tego, że ta służba zdrowia działa źle, ale mi się wydaje, że nie jest najważniejszy. Żeby działała służba zdrowia dobrze, to muszą być ludzie, którzy w tej służbie zdrowia pracują. Czyli muszą być lekarze, muszą być pielęgniarki. I jeżeli z ostatnich danych przedstawionych, to troszeczkę dość szersze są dane, nie dotyczące samej Europy, ale krajów tak zwanych OECD, gdzie Polska na 1000 lekarzy posiada 2,2. Porównujemy inne kraje.
Na 1000 mieszkańców?
Tak, na
2,2 lekarzy.
Statystycznie. No, w Grecji jest ponad 6 lekarzy, prawda? W krajach europejskich mniej więcej ponad 4. Czyli za nami została tylko Turcja, Korea Północna i Chile. Czyli widzimy, że no, żeby dbać o zdrowie, no musi być, muszą być ci lekarze.
Tych
lekarzy...
Panie senatorze, nie wiem, czy pan wie, ale o tym problemie Radio Maria Telewizja Trwam informowało społeczeństwo około 6 lat temu. Pamiętam takie programy alarmujące o tym, że za niedługo braknie w Polsce lekarzy, co w ogóle nie spowodowało jakichś działań rządzących, by zatrzymać lekarzy, a wprost przeciwnie, zaczęły się pojawiać artykuły mówiące, jakimiż to wspaniałymi lekarzami na rynkach angielskich, europejskich, nazwijmy to krótko, niemieckich, są polscy lekarze, jakimi są wielkimi specjalistami, jakim to krajem dobrym jest Polska kształcąca tak
wspaniałe. Nasze uczelnie kształcą naprawdę dobrych lekarzy. Nie tylko mówię o lekarzach, ale o pielęgniarkach, o pracownikach służby technicznej. Ale no niestety to, co nam oferuje państwo polskie po studiach, mówię o każdym zawodzie medycznym, a to, co oferują kraje zachodnie, to jest jakby 2 albo 3 razy mniej niż powinno być. I jedno ze wskazówek, eksperci właśnie tej organizacji wskazują, to właśnie to, że są źle wynagradzani, czy lekarze, czy pielęgniarki, czy pracownicy, czy ratownicy, naprawdę. I ci młodzi ludzie, dla których w tej chwili język nie stanowi bariery, prawda, przemieszczają się w dowolne rejony naszej Europy. Są to ludzie młodzi, którzy nie są związani jeszcze najczęściej więzami rodzinnymi. Wyjeżdżają, raz, że robią łatwiej specjalizację za granicą, zarabiają więcej, warunki socjalne są lepsze, więc no tutaj zostaje właściwie tylko ten patriotyzm. Państwo mi dało, prawda, wykształciło mnie, mam jakiś obowiązek wobec tego państwa, wobec swojej ojczyzny, ale jak widzimy, no to jest takie troszeczkę ulotne i w tej chwili, jak tam się mawia, że naszą ojczyzną jest Europa, a nie Polska, to właściwie no, nic nas tu nie trzyma.
Ale też myślę, że będzie można usłyszeć takie zdanie z ust tych, którzy są, no powiedzmy delikatnie, na usługach rządzących, którzy wszędzie widzą sukces, którzy powiedzą, nie, to nie jest wina młodych, tylko wina tych, którzy są starszymi już lekarzami i nie chcą ustąpić miejsca młodszym, twardo trzymając się swoich stołków.
To znaczy, no nie do końca, ponieważ no, ja myślę, że pracy dostarczyłoby jeszcze dla drugiej rzeszy takiej ilości lekarzy, jaka w tej chwili pracuje. Mówimy tylko o lekarzach, ale problem personelu zdrowotnego jest nie tylko dotyczy lekarzy niestety i on się pogłębia. Pogłębia się takim panaceum, jakby na to miało być rządu zlikwidowanie stażu podyplomowego dla lekarzy, kiedy to lekarz kończąc studia obecnie jeszcze ma rok stażu w szpitalach, w klinikach, na różnych oddziałach, kiedy pod opieką kolegów właśnie starszych nabiera te umiejętności. Nie jest jeszcze w pełni jakby samodzielny w podejmowaniu tych decyzji. Po tym roku on się, prawda, tego nauczy. No a w tej chwili, żeby zwiększyć tą liczbę lekarzy, został zlikwidowany staż po studiach i taki student, który skończy studia, właściwie już będzie mógł, dostaje pieczątkę do ręki, będzie mógł leczyć ludzi i czasem no, odpukać, myślę, troszkę eksperymentować swoją wiedzą, która jest na części też wiedzą teoretyczną, nie poparta jeszcze tym doświadczeniem, które jest bardzo ważne.
Ale czy prawdą jest, że w publicznym sektorze służby zdrowia, chociaż lekarzy jest wielu gotowych do podjęcia pracy, wynika problem zatrudnienia, że po prostu placówki nie mają wystarczających pieniędzy, żeby zatrudnić lekarzy na odpowiednie etaty, że nie wystarcza pieniędzy, czyli z jednej strony mogą podjąć pracę, bo są udogodnienia, że bez stażu, a z drugiej strony okazuje się, że przychodzą, mówią, no przepraszamy, lekarze są potrzebni, bo są kolejki, natomiast nie możemy zatrudnić, ponieważ nie mamy pieniędzy.
No i tak jak wszystko, kręci się właściwie wokół pieniądza i jakby determinuje to. Kontrakty, które w tej chwili posiadają szpitale Narodowym Funduszem Zdrowia, no niestety starczają właściwie tylko na leczenie pacjentów i na opłacenie minimalnej ilości obsady personelu, czy chodzi o lekarzy, czy o pielęgniarek. o pielęgniarki. Na dodatek nadmienię, że od 1 kwietnia wchodzi rozporządzenie ministra, kiedy to dyrektor będzie szpitala decydował o tym, ile pielęgniarek ma być, na przykład obsługiwać dany oddział. Jeżeli uzna, że wystarczy jedna na przykład, a oddział liczy, nie wiem, 30 pacjentów. No mi osobiście nie wyobrażam sobie, żeby ta jedna osoba dała radę w ten sposób pracować jako pielęgniarka, czyli ona nie da rady, a nie jest w stanie wszystkich pacjentów no, zaopatrzyć, dopilnować. No ale na czym najwięcej się oszczędza? Na ludziach, czyli na ich płacach. I to już widać w naszych szpitalach, że w tej chwili to się odbija na jakości usług, ponieważ tych czy lekarzy, czy pielęgniarek jest coraz mniej, a pacjentów nie ubywa. Społeczeństwo się nasze starzeje, tych ludzi starszych jest coraz więcej, z wieloma chorobami, leżą coraz dłużej, a jest taki moment, ja myślę, że będzie rzeczywiście taki moment, że i zabraknie i lekarzy, i pielęgniarek.
Jesteśmy w rozmowach, gdzie mamy porównywać. Wspomniał pan senator, pan doktor, że w Polsce na 1000 mieszkańców 2,2 lekarza. Statystycznie oczywiście. Tak. W Grecji 6.
Tak. Średnio w Europie 4 z kawałkiem.
To znaczy, że gdybyśmy mieli tą średnią statystyczną europejską 4 lekarzy, to znaczy, że potrzebujemy 2 razy więcej ośrodków zdrowia, 2 razy więcej szpitali. A tym samym
niekoniecznie.
Mniej kolejek w przychodniach?
No czy to nie chodzi o to, żeby zwiększyć ilość, prawda, szpitali, tylko że w tym danym jednym miejscu tych lekarzy było więcej, prawda? Jeżeli specjaliści mają tak zwane limitowane ilości przyjęć, czyli specjalista, na przykład kardiolog, może przyjąć dziennie 10 pacjentów, bo za tyle zapłaci Narodowy Fundusz. Mimo, że on by mógł przyjąć 20, bo ma czas. Ale ten czas jest niewykorzystany jego właściwie, ponieważ za to nie zapłaci fundusz. Jeżeli mówimy o specjalistach, bo no, kolegi o specjalistach są tym takim jakby tematem, który od co chwila się pojawia.
Paru lat już jest.
Pojawia się, prawda? W ubiegłym roku, gdy w Niemczech zawiązywała się nowa koalicja po wygranych wyborach, to jednym z punktów umowy koalicyjnej, kiedy wiemy, że u nas, jak powstaje koalicja, to głównie się dzielą, prawda,
stołkami,
ministeriami, prawda, a tam było jednym z punktów umowy koalicyjnej, że koalicja doprowadzi do tego, że dostęp do specjalisty będzie nie dłuższy niż 4 tygodnie. Czyli jak widać jest nastawienie dla obywatela. Jeżeli to jest zapisywane przez polityków, prawda, w dokumencie umowy koalicyjnej. Niestety u nas ciągle się mówi o tym, że jeżeli tych lekarzy przybędzie, to będzie lepiej. No tak, będzie lepiej, ale bez zwiększenia środków nie będzie lepiej. Ja przytoczę takie dane, ile, może ze Stanami to troszeczkę będzie za bardzo rażące, ile Stany wydają rocznie na pacjenta. Wydają ponad 5000 dolarów. A Polska niestety wydaje 1400, czyli 5 razy mniej. No w Europie jest, na przykład Holandia, ponad 5000 dolarów, podobnie Norwegia, Szwajcaria. Czyli widzimy, że ta ilość pieniędzy, no pracownika trzeba zapłacić. Wchodzące nowe technologie do medycyny są drogie, kosztowne, aczkolwiek bardziej przyjazne pacjentowi, bardziej bezpieczne. Przykład operacji pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną, czyli prawda, przecięcie powłok. Pobyt pacjenta jest dłuższy, cierpienie większe. Operacja laparoskopowa jest i szybsza, i wygodniejsza, ale niestety droższa. No, za to ktoś musi zapłacić, no ale płatnik w postaci Nowego Funduszu Zdrowia no, nie chce płacić.
Czy są gdzieś porównania o wykorzystaniu sprzętu na przykład, bo wiemy, że w innych krajach europejskich na pewno też w służbie zdrowia sprzęt jest rzeczą ważną, istotną. W Polsce narzekamy na to, że sprzęt stoi, a nie ma bądź to specjalistów, bądź nie ma kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i pacjent nie otrzymuje właściwego leczenia.
Tak, jeżeli ojciec pozwoli, to też posłużę się danymi. Jeżeli chodzi o tak zwane badanie tomografii komputerowej, prawda? Wiemy, że właściwie w tej chwili już nie ma w Polsce chyba szpitala czy szpitala nadpowiatowego, który by tego tomografu nie posiadał. I co ciekawe, na przykład ilość badań przeprowadzanych przez taki jeden aparat na przykład w Estonii wynosi rocznie 364. Mały kraj, prawda? W Stanach Zjednoczonych ponad 200. A w Polsce, ojciec zgadnie ile? 40. Czym to się ma? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jeżeli aparat jest, badania są też limitowane przez Narodowy Fundusz i te aparaty są, no, kupuje każdy, kto ma ochotę, prawda? Nie jest jakąś siecią ogólnopolską, żeby ten aparat pracował, no załóżmy, no nie może nie 24 godziny na dobę, ale 12. U nas właściwie od 7 do 14, do 15 jest wykorzystany. Czyli mamy sprzęt, ale prawidłowo go nie wykorzystujemy. Podobnie jest z rezonansem magnetycznym. Czyli mamy potencjał, a tych badań nie ma. A wiemy, że to badanie w tej chwili, no, staje się jakby tak jak kiedyś morfologia krwi. Jednym z badań podstawowych, które w sposób dość dokładny diagnozuje nam pewne schorzenia.
No jeszcze dodajmy do tego taką sytuację, która ma miejsce w Polsce, że często specjalista lekarz, patrząc na wyniki z tomografu magnetycznego, stwierdza, że nie został wykonany w naszym ośrodku, tylko w innym i proszę powtórzyć go u nas w ośrodku. Niestety takie sytuacje często mają miejsce i to nie tylko w takich już specjalistycznych badaniach, ale również podważanie wiarygodności jednego lekarza przez drugiego, bądź jednego punktu.
To znaczy, no, powinna być ta standaryzacja, taka jak jest na Zachodzie, że aparaty wszystkie są mniej więcej wystandaryzowane i odczyt jest jednakowy. No, u nas, tak jak mówię, no, nie ma tego takiego jakiegoś jednolitego systemu. Każdy kupuje aparat taki, jaki mu się podoba i na jaki go stać. No, to tak samo jak tomografy komputerowej można porównać do samochodów. No, Srenka jeździ i Mercedes klasy S jeździ. To są dwa samochody, ale wiemy, jaka jest między nimi różnica. Tak samo jest z tomografami komputerowymi. Są to czasem maszyny kosmiczne, które właściwie same wszystko robią, prawda? Lekarz chwilami jest niezbędny. A te najprostsze, najtańsze, no to coś pokażą, ale no trzeba się wiele rzeczy czasem.
Rozumiemy, że też nie było jakichś wytycznych odnośnie zaopatrzenia ośrodków czy szpitali w konkretny sprzęt specjalistyczny, tylko
no bo to są wydawane
taka wola amerykanka.
Tak, to są wydawane środki, bo to są drogie urządzenia, prawda? Czy na przykład za trzy szpitale, które są w okolicy, umawiają się, że w jednym szpitalu jest tomograf, który pracuje na okrągło, prawda? Ma kadrę, która czyta na bieżąco te wyniki, a nie takie, że jest komputer, prawda, i trzeba te wyniki gdzieś wysyłać drogą elektroniczną, ktoś odczyta lub nie odczyta. Wiele rzeczy jest do poprawienia bez zwiększania nakładów i myślę, że to będzie klucz całego na nasze reformy służby zdrowia, bo najprościej jest podnieść składkę zdrowotną, płacić nam więcej, to będziemy. Przesunięcie pewnych pieniędzy z różnych czasem marnotrawionych źródeł powinno w jakiś sposób uzdrowić tą naszą służbę zdrowia.
To ostatnie zdanie, które pan senator powiedział, to taka kampania wyborcza, czy rzeczywistość i możliwość zrealizowania w przyszłości, że bez zwiększenia nakładów finansowych możliwa jest reforma służby zdrowia, że ten standard będzie podniesiony?
Ale to wszyscy podkreślają, że w naszej służbie zdrowia tkwią duży potencjał jest. Wiemy, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat nakłady zostały zwiększone ileś tam razy, a odczucia pacjentów właściwie się nie zmieniły.
No myślę, że pogorszyły się.
Albo się nawet pogorszyły, prawda? Więc to nie jest kwestia tych pieniędzy konkretnych, które, prawda, bo niektórzy porównują służbę zdrowia taką studnię bez dna, kiedy ile by tam pieniędzy, prawda, nie wsypał, to gdzieś to, prawda, zginie przez jakieś szczeliny ucieknie i to jest prawda. Ale odpowiedni system, który będzie, no bo Narodowy Fundusz teoretycznie powinien kontrolować te wydatki, prawda? Ale nie zawsze to jest tak jak potrzeba kontrolowane i gdzieś to ucieka. I myślę, że tu jest, no jeżeli spojrzymy na te porównania tych krajów europejskich, no tam sobie z tym radzą. No to są oczywiście kraje bogatsze od nas. Ale na przykładzie krajów Słowenii, Estonii, prawda, czy Czech, widzimy, że to są kraje porównywalne, jeżeli chodzi o budżety. A jest służba zdrowia na lepszym poziomie. operacja zaćmy w Czechach na przykład jest kilkanaście razy więcej się operuje niż u nas. Nie sądzę, że tam jest więcej pacjentów, bo pacjenci są porównywalni, ale Narodowy Fundusz, czy ta firma, która płaci w Czechach, no, uznała, że warto jest zainwestować, żeby tym ludziom pomóc, a nie czekać ileś tam lat w kolejce na operację zaćmy. Bo czas oczekiwania u nas na poszczególne operacje, czasem czy to staw kolanowy, czy ortopedyczny, czy okulistyczny, no jest niebytelnie długi. No i ja się dziwię, że no, z tym się nic nie robi. No, słyszymy teraz zapowiedzi ministra Wołkowicza, że on to będzie zmieniał, ale no, jak zwykle ciągle tylko słyszymy. Faktów żadnych i decyzji nie ma.
Temat rzeka przed nami, tak. Nie tylko sektor służby zdrowia, ale również ten sektor gospodarczy i senator Zdzisław Pupa. Czy podobnie rzecz ma się w gospodarce, jak przed chwileczką słyszeliśmy, w służbie zdrowia?
Sytuacja ma się podobnie w gospodarce również, tym bardziej, że proszę zauważyć, jak sytuacja wygląda w naszym kraju. Próbuje się z jednej strony mówić o tym, żeby ograniczać dług publiczny, żeby ograniczyć deficyt finansów państwa. Natomiast z drugiej strony nie robi się nic, aby tą sytuację zatrzymać. Proszę sobie wyobrazić, że w Polsce jesteśmy takim krajem, gdzie nie produkujemy przy 37-milionowym narodzie, tak podaje Główny Urząd Statystyczny, że tylu nas jest, ponad 37,2 milionów obywateli. Nie produkujemy w Polsce i dętek do roweru. Nie produkujemy rowerów, nie produkujemy motorowerów, nie produkujemy samochodów, nie produkujemy, można powiedzieć, okrętów, nie produkujemy już samolotów, a byliśmy kiedyś przecież, szczególnie tam w okolicach moich Podkarpacia, Rzeszów, Mielec, produkowano samoloty. Dzisiaj tego nie ma. Skoro nie ma produkcji, skoro nie ma, można powiedzieć, sił wytwarzania, to nie można liczyć na to, że sytuacja gospodarcza się będzie zmieniała.
Nie ma też wydobycia surowców.
A wydobycia surowców. Ja podam prosty przykład, który był tutaj często swego czasu w Radiu Maryja, w Telewizji Trwam pokazywany. Mówiło się o nim, mianowicie cukier, produkcja polskiego cukru. Była taka sytuacja, że w Polsce żeśmy produkowali ponad 2 miliony ton cukru. Były takie sytuacje, były takie lata. Później mówiono, że ten nasz sektor jest przestarzały, trzeba go zrestrukturyzować, poprawić, zmodernizować. Wobec powyższego doprowadzono do takiej sytuacji, że dzisiaj, mówię to bardzo w uproszczonym skrócie, bo czasu nie ma dużo, produkujemy tylko 1 400 000 ton cukru około i brakuje nam na pokrycie spożycia własnego 250 000
ton. Pytanie, cukru. Czy mamy nowe technologie, czy zostaliśmy?
Nie, nie trzeba nowych technologii. Przykładem jest polski cukier. Tu przypomnę tutaj osobę Gabriela Jarowskiego, który mocno była zaangażowany w tą ustawę. Zależało nam w tamtym okresie czasu, bo pracowaliśmy razem z innymi kolegami również na tym, żeby powstała firma Polski Cukier, która by produkowała cukru co najmniej 1 000 000 ton cukru rocznie przy spożyciu 1 600 000 ton. Niestety ograniczono tą firmę do tylko 0,5 miliona ton, przy limicie 0,5 miliona ton cukru rocznie. Mieliśmy przecież w pewnym okresie czasu taką sytuację, że cukier kosztował 6 zł w Polsce, 1,5 euro, natomiast w Niemczech czy we Francji w granicach 0,66 lub 0,72 euro za kilogram cukru. To sytuacja jest kuriozalna, pokazuje to, że nie ma u nas myślenia gospodarczego. Chcę zwrócić uwagę również na fakt, że byłem też w kilku krajach Unii Europejskiej, przyglądałem się sytuacji gospodarczej i wcale inne kraje Unii Europejskiej nie są ani sprawniejsze, ani mądrzejsze, ani lepsze od nas. Problem polega na tym w myśleniu urzędniczym, w myśleniu, można powiedzieć, spojrzeniu na gospodarkę rządu. Dzisiaj, jak już mówiłem wcześniej, została tak ustawiona gospodarka, że ma się opłacić bankom, korporacjom handlowym, sieciom energetycznym i tak po kolei. I proszę zauważyć, że w tym przypadku dochodzi do takiej sytuacji, że my pracujemy na biznes tych instytucji wcześniej wymienionych. Dzisiaj około 100 miliardów złotych, tak się szacuje, wyprowadzanych co roku w postaci dywidend, w postaci różnego rodzaju świadczonych usług na rzecz podmiotów zagranicznych, wyprowadzanych spoza granic naszego kraju. Są to rzeczy, które są oczywiste dla wielu osób. Problem polega na tym, że gdybyśmy zatrzymali te pieniądze w Polsce, gdybyśmy zatrzymali te pieniądze w naszym kraju, to dzisiaj sytuacja byłaby zupełnie, wydaje mi się, inna. I o tym, to, o czym mówi mój szanowny kolega, senator Kraska, nie było problemu w służbie zdrowia, nie było problemu w rolnictwie, nie było problemu praktycznie w wojsku, nie było problemu w policji. Dzisiaj proszę zauważyć, ratując budżet, policja staje się, można powiedzieć, tak często to podkreślam i zauważam, poborcą Ministerstwa Finansów. Policja dzisiaj nie stara się uczyć, nie stara się doradzać obywatelowi, tylko w obywatelu widzi, można powiedzieć, osobę, którą należy poczęstować mandatem. Ja to nie mówię tego gołosłownie, bo mam przykład z jednego z powiatów, gdzie w roku 2011 było 3,5 tysiąca mandatów, w 2013 ponad 7 tysięcy. Świadczy to o tym, że praktycznie policjanci, to są, jak się rozmawia prywatnie z policjantami, o tym często zwracają uwagę. No, mają polecenie, aby bardziej ostrzej traktować obywateli z tytułu tego, że w budżecie zapisano określone wpływy z tytułu mandatów. To nie ma nic wspólnego z gospodarką, ale ma...
Ani też chyba nie ma nic wspólnego z poczuciem bezpieczeństwa,
Oczywiście
obywatel powie, że wcale nie czuje się bardziej bezpieczny.
Dzisiaj, kiedy mówimy na przykład o sytuacji gospodarczej, to widać wyraźnie, że to nie ma nic wspólnego z poczuciem bezpieczeństwa, bo poczucie bezpieczeństwa zamiast policjantów skierować do sprawdzania na przykład trzeźwości, bezpieczeństwa ruchu drogowego, to tych policjantów się wysyła najlepiej pod ratusz albo gdzieś tam pod szpital, tam gdzie jest trudno zaparkować i żeby płacili ci obywatele mandaty. Natomiast tak wracając do gospodarki. Kiedy patrzymy na sposób ustawienia gospodarczego naszego kraju, to zwróciło mi się to w oczy, czy w Norwegii, czy jakbym też w Portugalii, czy w Irlandii, że urzędnik urzędu gminy, urzędu może jakieś państwowe, robi wszystko i myśli kategoriami interesu obywatela. To jest właśnie inne myślenie niż u nas, że myśli się kategoriami interesu obywatela. Co zrobić, jak pomóc obywatelowi, aby obywatel mógł zrobić biznes, aby obywatel mógł zrobić interes, aby obywatelowi się udało, a jeżeli się mu nie powiedzie w pewnym momencie, to trzeba mu pomóc albo odstąpić od rygorystycznych, można powiedzieć, żądań fiskusa czy innej instytucji, które czekają na pieniądze od obywatela, bo być może, jeżeli odstąpi na chwilę, może się nawet umorzy podatek, bo może się umorzy dług, który w tym momencie zaciągnął, bo ma przejściowe kłopoty, ale gdyby ktoś to zbadał, gdyby były osoby, które badają, dać mu szansę, pozwolić mu na pewne działanie, przeczekanie pewnej trudnej chwili, to ta osoba, która zatrudnia, przedsiębiorca, który zatrudnia nawet inne osoby, które praktycznie no, są, bądź co bądź płaci ZUS, płaci inne podatki, no, mógłby przeczekać i jednocześnie za jakiś czas zacząć normalnie funkcjonować. Ale kiedy my nie produkujemy, to dzisiaj głównym, można powiedzieć, zatrudnieniem bezpiecznym są samorządy. To samorządy są oblegane przez różnego rodzaju osoby, które poszukują pracy, bo tam jest bezpieczna praca.
To samorządy i służba zdrowia.
Samorządy, służba zdrowia, nie tylko urzędy skarbowe, ZUS-y. Tam, gdzie są pieniądze publiczne, tam są teraz w edukacji, w nauczyciele. No, kiedy ktoś dostanie tam pracę, no to może czuć się w miarę sposób bezpieczny i to bezpieczeństwo egzystencjonalne ma jakieś ustabilizowane. W przeciwnym przypadku pracownicy, rolnicy tej stabilizacji nie mają. I to jest właśnie ten dramat, który przeżywamy. No proszę zauważyć, że w Europie no najgorsza sytuacja, jeżeli chodzi o młodych, jest w tej chwili w Hiszpanii, gdzie około 50% ludzi od 25 roku życia jest na bezrobociu. W Polsce około 30% taką sytuację mamy. Natomiast porównując gospodarki mocniejsze, jak niemiecka, to już 8 czy 7% jest bezrobocia w tej granicy młodych ludzi do 25 roku życia. Także To jest to spojrzenie gospodarskie. Jeżeli my będziemy myśleć kategoriami naszego własnego interesu, a nie interesu innych narodów, czy tak zwanej poprawności politycznej, bo to się nam opłaci, bo dostaniemy jakieś profity z Zachodu, czy dla kogoś innej grupy rządzącej, to jeśli tak będziemy myśleć, to niestety żadna reforma, żadne słowa nie zastąpią czynu i będą tylko słowami i pustosłowiem.
Czyli kolejny głos, aby inicjować produkcję w Polsce, a nie tylko handel, usługi i sferę budżetową, która zawsze potrzebuje utrzymania z zewnątrz, bo sama wiem doskonale nie wypracowuje.
Proszę zauważyć, ktoś kto pracuje w budżetówce, ktoś kto pracuje, idzie do supermarketu, idzie do można powiedzieć do firmy, która jest zagraniczna, kupuje zagraniczny produkt i pieniądze, transfer zysków idzie na zewnątrz. Nie zostaje w Polsce, nie jest skumulowany w Polsce na inwestycje, gdy ktoś tu by inwestował w polskie przedsiębiorstwo, w polski handel, to te pieniądze zostają w Polsce. No i w przeciwnym wypadku idzie wszystko na zewnątrz naszego kraju.
Tutaj jeszcze tak dopowiadając, należy zwrócić uwagę i wspomnieć po raz kolejny tych wszystkich przedsiębiorców, którzy wzięli udział w budowie Stadionu Narodowego, zostali wyłożeni nie na pływalnię, tylko na lodzie. Potem, jeżeli weźmiemy przedsiębiorców, którzy wzięli udział w budowie polskich drugich autostrad, również zostali wystawieni.
Mamy taki przykład na autostradzie A4, kiedy był wykonawca, zatrudniał podwykonawców. Ci ludzie zainwestowali ogromne pieniądze, pobrali pożyczki, kredyty i zostali sami, aż fiskus żąda od nich zapłaty VAT-u. No bo fiskus nie pyta się, czy otrzymał za to zapłatę. Fiskus wykonał pracę, faktura została wystawiona, to znaczy, że musi zapłacić podatek VAT. No i sytuacja jest dramatyczna w tych firmach. Firmy popadały. No dziś do tej pory mam przykłady, gdzie ludzie się zwracają do mnie, żebym podejmował interwencję w Ministerstwie Transportu, w Ministerstwie Gospodarki właśnie w tych sprawach, o których tutaj mówimy. To są dramatyczne sytuacje, gdyż właśnie ludzi pozbawiamy środków produkcji. Ci ludzie zakupili, zainwestowali i dzisiaj...
Już zapraszam wszystkich słuchaczy i widzów do telefonowania do naszego studia. 56 657 0011 lub 657 0012, odpowiednio dla słuchaczy widzów Polski Północnej, Polski Południowej. Dla słuchaczy widzów spoza granic Polski 48 56 657 0013 lub 0014. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Gdy mówimy o przedsiębiorczości, gdy mówimy o gospodarce, nie możemy dzisiaj nie mówić o rolnictwie, o sytuacji, którą już pan senator Zdzisław Pupa zainicjował na samym początku, ale no jak wygląda dzisiaj sytuacja w rolnictwie, gdy przyjdzie nam porównywać rolnika w Polsce, a rolnika w innych krajach europejskich? Zwłaszcza chociażby w tej sytuacji.
Podam przykład. W 2000 chyba... W pierwszym roku byłem w Portugalii, gdzie z Komisji Rolnictwa, byłem wtedy zastępcą pana przewodniczącego Janowskiego. Byliśmy tam z delegacją, aby zobaczyć, jak wygląda rolnictwo portugalskie po wejściu do Unii Europejskiej. Byliśmy też i w Irlandii w tym samym celu. I kiedy zobaczyłem rolników młodych, którzy dotrzymali 1000 hektarów po to, żeby gospodarować na tym 1000 hektarów. Oczywiście podzielili się tam po 30 hektarów, miał każdy z tych rolników, ileś tam tych młodych rolników było. Jak zobaczyłem te gospodarstwa, to praktycznie te gospodarstwa zupełnie nie odbiegają od gospodarstw polskich, ale właściwie polskie ich tak w tamtym okresie czasu, powiedziałbym, przewyższały. Problem polega na jednym. Problem polega na rynku. Pytam się, jak macie zbyt zapewniony? Kto wam odbiera na przykład te melony, pomidory, inne rzeczy, które produkujecie? A oni mówią w ten sposób, my mamy tylko zadbać o jakość, natomiast cena jest stabilna i zakład, który ma od nas odebrać. To jest podejście praktycznie tamtych krajów, takiej gospodarki portugalskiej, która też nie była łatwą gospodarką, też było dużo problemów w rolnictwie. Natomiast podejście proste. Jest firma, która przetwarza, załóżmy pomidory czy melony, odbiera od nich po określonej cenie. Oni mają główny cel, wyprodukować we właściwej jakości, czyli żeby nie było, można powiedzieć, za dużo azotanów, azotynów w towarach, żeby to były towary określonej jakości, ładne, dobrze wyglądały. To było zadanie i cel rolnika portugalskiego. U nas w Polsce rolnik wyprodukuje, postara się, zadba o to, żeby było dobre mleko, żeby to mleko było praktycznie właściwej jakości. Jest problem później z ceną. To chociaż teraz cena na mleko w miarę jest stabilna i niektórzy rolnicy są z tej ceny zadowoleni. Ale weźmy na przykład...
Ale wiemy, że brak stabilizacji cen to jest jakby domena polskiego rolnictwa. Nie polskiego rolnictwa, tylko w sektorze...
Brak stabilizacji, bo my nie mamy... Rolnika się oczekuje dzisiaj, żeby był praktycznie przedsiębiorcą. Czyli praktycznie, żeby nie tylko produkował, ale również, żeby organizował rynek zbytu dla siebie, żeby dbał, można powiedzieć, właściwe zaopatrzenie swojego gospodarstwa.
Żeby przewidywał, że w tym roku, skoro ziemia kosztuje złotówkę,
musi być analitykiem ekonomicznym.
Tak, groszy, prawda?
Czyli musi być analitykiem ekonomicznym. No i tu się wymaga od rolnika zbyt wiele. Do tego są instytucje, takie jak choćby nawet środki doradztwa rolniczego, choćby takie jak Agencja Rynku Rolnego, która w jakiś sposób, czy inne instytucje, które powinny podpowiadać rolnikowi, co zrobić, jak się zachować, aby praktycznie...
Ale co mogą panie senatorze pomóc, nawet ci doradcy, z całym szacunkiem do rolników i do doradców, jeżeli brak stabilizacji od samej góry, czy od ministerstwa, czy od sektorów, które za to odpowiadają. Nawet taki doradca dziś może doradzić, przepraszam, warto w tym regionie zainwestować, niech będzie w ziemniaka czy w buraka. W tym roku zainwestowali w ziemniaka, bo w tamtym roku wartość ziemniaka, rzucam, była złoty 30. Okazało się, że w tym roku jest 50 groszy, ponieważ nie wiem, czy to...
To proszę sobie wyobrazić, jeżeli my porównamy choćby nawet tą cenę 1 grosza na kilogramie cukru. Przy tych wahnięciach, kiedy były, pamiętamy, po kilka złotych na kilogramie cukru, to przy milionie ton cukru, ton cukru, czy 1,6 miliona, jak Polacy spożywają, to jakie to były ogromne pieniądze, złotówka na kilogramie. Ile mamy w tonie, mamy...
Jeszcze pan senator, tak.
Ja nie jestem może ekspertem, jeżeli chodzi o rolnictwo, ale z tego,
ja też rolnikiem nie jestem.
Z tego, co wiem, w ciągu ostatnich kilkunastu lat spożycie, bo mówimy teraz głównie o załamaniu rynku wieprzowego, prawda, mięsa wieprzowego w Polsce, zmniejszyło się trzykrotnie. Trzykrotnie spożywamy mniej mięsa wieprzowego i w tej chwili jest, że nie możemy eksportować. Jeżeli tego byłoby spożycie na poprzednim poziomie, pochłonęłoby tą ilość, którą w tej chwili nie możemy wyeksportować. Czyli polski rynek by to skonsumował. No, nie uważam, że jest to spowodowane tym, że polscy obywatele przestali lubić wieprzowinę, czy zaczęli się odżywać czysto ekologicznie, prawda, i dbają o swoje zdrowie. Tylko niestety statut ekonomiczny, zdolności finansowe poszczególnych rodzin wymuszają to na tym, że tego mięsa spożywamy zdecydowanie mniej. Jak my spożywamy mniej, to i rolnicy nie mają gdzie tego sprzedać. I to jakby jedno
ale
z drugiego
wiemy, że
wychodzi.
Wystarczy jedno takie wahnięcie, wprowadzenie takiej propagandy, że grozi nam ten afrykański pomór świni. To nie tylko, że teraz rolnicy tracą, ale to jest załamanie całego rynku hodowlanego. Pamiętamy, jak załamał się rynek też po chorobie BSE wśród
bydła. Szczególnie, że tutaj nie można zamknąć drzwi czy zgasić światła i powiedzieć świniom, że nie rośnijcie, prawda? Przeczekamy to, prawda? Świnia potrzebuje jeść, rośnie i...
A potem wznowienie tego stada to jest też konkretny. Ale mamy telefon, więc wsłuchamy się w głos również naszych słuchaczy i telewidzów. Prosimy bardzo.
Halo?
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Szczęść Boże, kłania się Jan, dzwonię z Różanu.
Prosimy. Halo? Jesteśmy na antenie, prosimy panią.
Pozdrawiam serdecznie całą rodzinę Maryja, telewizję Trwam. I przede wszystkim ojca Tadeusza Rydzyka. A korzystając z tego, że w studio są panowie senatorowie i została poruszona kwestia służby zdrowia, chciałem zwrócić uwagę na właściwie pomijany całkowicie, ja się nie spotkałem, żeby ktoś ten temat analizował, kwestii wykorzystania majątku, który został zainwestowany w służbę zdrowia. Obojętnie kiedy, czy 20 lat, czy rok temu. O co chodzi? Z punktu widzenia, no, że tak powiem, ekonomicznego, powinien być ten wskaźnik wykorzystania majątku tego technicznego, powinien być jak najwyższy. A z tego, co ja słyszę, co pan senator był uprzejmy zaznaczyć, jest u nas bardzo niski. I pierwsza sprawa, no, jako kilkakrotny pacjent szpitali zaobserwowałem, że na weekend, czyli na sobotę i na niedzielę, zamiera życie szpitalne. To znaczy, no, nie jest ten normalny tok leczenia kontynuowany. Czyli jakbyśmy to wzięli w skali rocznej, to 50 kilka tygodni, prawda, to prawie jedną trzecią czasu szpital właściwie przestaje funkcjonować. Są tylko podstawowe zalecenia wykonywane przez pielęgniarki i wydawane posiłki. A ponieważ choroba cechuje się tym, że biegnie ciągle, nie robi sobie weekendowych przerw. Czy nie należałoby przyjąć takiego założenia, że szpitale pracują w ruchu ciągłym, tak jak służby inne, takie społeczne jak policja, jak straż pożarna, jak elektrownie?
Dziękujemy pani Anie. Zostawiamy to pytanie naszym gościom. No, skojarzyło mi się z tym, że na sobotę i niedzielę, można już powiedzieć, w piątek od 15 wyłączamy światło.
Tak nie jest, bo ja uprzedzę może kolegę senatora. Przecież mieliśmy ostatnio przykład, że jeden z lekarzy bodajże dyżurował ponad 100, chyba 70 godzin.
Ale myślę, że to jest inna kwestia.
Tak nie jest do końca, że sobota i niedziela jest takim martwym dniem szpitalu, ponieważ są przyjmowani nowi pacjenci, są wykonywane zabiegi, może nie planowe, ale zabiegi ratujące życie i te, które trzeba wykonać. Obsada jest zdecydowanie oczywiście mniejsza lekarska, ponieważ to są tak zwane tylko okresy dyżurowe, kiedy na oddziałach jest w ciągu dnia, w tygodniu 5-6 lekarzy, no to na dyżurze przeważnie jest ten jeden, który no musi zapewnić tą takby kontynuację leczenia i bezpieczeństwo pacjentów. Ale myślę, że no, te dwa dni można byłoby wykorzystać, ale niestety no, właściwie nie ma na to pieniędzy.
Ponieważ... Z tego co rozumiem, to te pozostałe 5 dni są niewykorzystane nawet. Czyli zanim dojdziemy do wykorzystania tych 2 dni, to wykorzystajmy dobrze ten czas pośród tych 5 dni, bo tam i pan senator dawał taki przykład, że kardiolog jest w stanie obsłużyć powiedzmy 20 pacjentów, ale kontrakt jest podpisany na 10 i czy to będzie...
Tym samym ta kolejka rośnie do niego, tak? Prawda? I tak podobnie jest czy to z badaniami, czy tomografii, czy rezonansu magnetycznego, czy z operacjami, które są możliwe do wykonania, na przykład operacje ortopedyczne. No kuriozum jest to, że no, czeka się na przykład na operację pilną stawu kolanowego ponad 200 dni w Polsce, a planową nawet i dłużej. No to jeżeli operacja pilna to jest 200 dni, to no, prawie... No, nie cały rok, ale to się w głowie nie mieści, że tyle może pacjent czekać na tą operację. I to nie wynika z tego, że nie ma sali operacyjnej, nie ma fachowców, nie ma sprzętu, tylko Narodowy Fundusz zawarł kontakt ze szpitalem, że w tym roku będzie 100 operacji kolan, załóżmy, i każda następna operacja to idzie już w dług szpitala. Za to Narodowy Fundusz nie zapłaci. Pan poruszył dość też interesującą sprawę wykorzystania tego sprzętu, który jest w szpitalu. Nie wiem, czy słuchacz i ojciec wie, że Narodowy Fundusz płaci tylko za leczenie pacjentów, czyli za odnawianie bazy sprzętowej, no bo taki sprzęt, on się zużywa, staje się bardziej przestarzały, trzeba kupować nowy. To jest jakby w gestii już samego szpitala. Już nie wspominam o remontach i utrzymania całej infrastruktury. Narodowy Fundusz tylko daje na leczenie. No, jeżeli jest leczenie tak optymalne, że zostaje tych pieniędzy, to oczywiście starczy i na wymianę sprzętu, i na remonty. naszej sytuacji w tej chwili, bo szpitale, jeżeli mówimy o szpitalach, są na części pod czyimś jakby zwierzchnictwem, czy to szpitale marszałkowskie, szpitale powiatowe, kliniki są pod Ministerstwo Zdrowia podlegają i to właściwie z tych pól właśnie samorządowych najczęściej idą pieniądze na dosprzętowienie, na wykonanie remontów, modernizację, a nie z pieniędzy, które daje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Jeszcze jedna kwestia w służbie zdrowia. Dlaczego pańskim zdaniem jest tak, że Ministerstwo Zdrowia nie zabiega o tak zwane lukratywne zabiegi, chociażby cały sektor dializy, czy innych takich zabiegów, które wyprowadzone są w sektor prywatny, a przecież gdyby one pozostały w sektorze publicznym, to przynosiłyby, no przepraszam, że wypowiem to słowo, ale w sektorze zdrowia przynosiłyby konkretny zysk dla szpitala. Przecież w tym samym szpitalu, często wiemy, sprzęt stoi nieużywany, nie można na nim wykonywać odpowiednich zabiegów. W sektorze prywatnym ten sprzęt jest, tam zabieg jest praktycznie z dnia na dzień za słone pieniądze, już nie mówiąc o tym, że często są wyciągane podwójne pieniądze, czyli z NFZ-u, jak również z kieszeni pacjenta.
Znaczy, no, obserwujemy to właśnie, że w szpitalach tej prywatyzacji, prawda, ulegają tylko te oddziały, które mają dobre kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. One kwitną i znam wiele przykładów szpitali, gdzie właśnie dyrektorzy wyprowadzili jakby, no, doskonały przykład jest stacji dializ, gdy one są praktycznie tą częścią dochodową dla szpitala, może tak brzydko, no, dochód na chorym pacjencie, ale no, to się też obracowało wokół pieniądza i oddawane są prywatne ręce. Czyli właściwie no, każdy człowiek, który no, nie ma związku z medycyną, z zarządzaniem służbą zdrowia, no wie, jeżeli coś oddajemy, co nam przynosi zysk, no to tak się nie robi.
Każdy doskonale wie, że jeżeli trzeba zapłacić, to tak czy inaczej idzie to z pieniędzy tego samego obywatela, który jeżeli nie wyda na służbę zdrowia, to te pieniądze wyda w tym samym państwie na coś innego i one wrócą do sektora publicznego.
Podobnie czasem jest rozdawanie kontraktów prywatnej służby zdrowia. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko prywatnym ośrodkom, które zajmują się leczeniem, ale niejednokrotnie one, ja to mówię, wyciągają z tego tortu te same wisienki, czyli pacjentów w miarę zdrowych, którzy przebywają w tych ich oddziałach bardzo krótko, najczęściej nie mają powikłań, bo nie mają innych schorzeń. I to jest pacjent, który przynosi też zysk. A osoby starsze, a wiem, że nasze społeczeństwo jest coraz starsze, trafiając do naszego zwykłego szpitala powiatowego, raz, że jest pacjentem zdecydowanie droższym, mimo że będzie operowany na to samo schorzenie. On po takim pęcherzyku by nie będzie leżał jednej doby, tylko zdecydowanie dłużej. Jeżeli ma jeszcze inne choroby, czy to sercowe, czy cukrzyca, wymaga dodatkowych leków, dodatkowej opieki. Czyli pacjent taki jest droższy, a Narodowy Fundusz tego nie rozróżnia. On płaci za procedurę. Pęcherz żółciowy jest tak samo wyceniony dla osoby młodej, tak samo i dla osoby starszej.
Kolejne pytanie jest, ale mamy słuchacza i telewizję, więc prosimy. Halo?
Halo? Proszę, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja chciałbym się odnieść właśnie do słów pana senatora w sprawie organizacji służby zdrowia. No bardzo to jest ciekawe stwierdzenie, które mówi, że można bezinwestycyjnie poprawić sytuację w służbie zdrowia i skrócić oczekiwanie w tych kolejkach do specjalistów. Ja się chciałbym podzielić taką refleksją z własnego, jak to się mówi, życia. Pamiętam jeszcze jakiś czas temu, a już mam ponad 60, że główna, mówię, jeżeli chodzi o powszechną służbę zdrowia, główna, jak to się mówi, nawała pacjentów zatrzymywała się na lekarzu pierwszego kontaktu, czyli na tym podstawowym lekarzu. I on praktycznie leczył 80% przypadków chorobowych zwykłych, standardowych. Odsyłał do specjalisty tylko w przypadku, kiedy sobie nie mógł poradzić z danym schorzeniem, bądź nie rozpoznał danego schorzenia. Teraz, w dzisiejszych czasach, kiedy właśnie są robione te procedury i płacone procedury, w tej chwili, z mojego doświadczenia, byłem kilka razy w przychodni z podstawowej opieki zdrowotnej, że praktycznie lekarz pierwszego kontaktu jest zwykłą sekretarką, której nic nie robi, nic nie nawet nie obsłuchuje, nie sprawdza, niczego nie bada, tylko wypisuje, co mu się powie. Jak kogoś boli ucho, to wypisuje do laryngologa, jak kogoś boli kolano, to do innego specjalisty. Jest sekretarką. To sam na swoim, jak to się mówi, karku to odczułem. Czyli jeżeli zrobimy tak, że cała gro pacjentów, 80% pacjentów idzie do lekarza specjalisty z marszu, a tylko zaledwie 20% zatrzymuje się na lekarzu pierwszego kontaktu, to nic dziwnego, że się czeka 2 lata na specjalistę. Czy albo nie szkolimy lekarzy pierwszego kontaktu w zwykłych objawach chorobowych, albo zlikwidujmy te etaty lekarzy, którzy są sekretarkami. Powinien pacjent w tym układzie przyjść do przychodni, do sekretarki, do recepcji i sekretarka by mu wypisywała 5 skierowań do różnych specjalistów.
Dziękujemy panie Wojciechu, pozdrawiamy. Jeżeli zlikwidowalibyśmy jeszcze lekarzy, to okazałoby się, że na 1000 mieszkańców mamy jednego lekarza i to specjalistę, bo reszta sekretarki.
Ale bardzo ciekawy tak. Głos, bo jak porównujemy Polskę i Europę, prawda, no lekarze rodzinni na przykład w Niemczech, rzeczywiście poziom kształcenia jest mniej więcej porównywalny, bo lekarz rodzinny w swoim zakresie ma nie tylko wypisanie skierowania, ale także i internę, i pediatrię, część chirurgii, dermatologii, laryngologii i właściwie tak jak jest lekarz rodzinny w Niemczech, on nawet drobną ranę szyje, wyjmie ciało obce z oka, czyli te rzeczy, które no u nas właściwie u lekarza rodzinnego, człowiek by się popukał głowę, no jak to lekarz rodzinny będzie mi tu wokół coś wyjmował. System kształcenia w tej chwili tego uczy lekarza rodzinnego i on to powinien
zrobić. Czyli lekarz ma takie umiejętności rodzinne.
I to powinien zrobić.
Więc gdzie przyczyna problemu?
Ale, i właśnie, zawsze no... Wszystko tkwi w drobnych szczegółach, się wydaje. U nas jest tak, że na przykład pacjent w naszym wieku, mężczyzna, zgłasza się, że ma kłopoty z oddawaniem moczu. Wydaje się, że ma przerost prostaty, prawda? Podejrzewamy łagodny przerost lub zmianę nowotworową. Proste badanie, tak zwane PSA się wykonuje, prawda? Lekarz rodzinny nie może skierować na badanie PSA, ponieważ Narodowy Fundusz za to nie zapłaci. Więc wypisuje skierowanie do lekarza urologa. Zapisujemy się w kolejkę, czekamy, prawda?
Wcale nie tak krótko.
Tak. Lekarz, urolog wypisuje nam skierowanie, idziemy, robimy PSA. W ciągu doby, prawda, otrzymujemy wyniki. Znów się trzeba zapisać w kolejkę do lekarza urologa, który, prawda, no, jeżeli mamy dobry, prawda, to wypisuje nam tylko leki powalające oddawanie moczu i z powrotem, żeby te leki wypisać, kieruje nas do lekarza rodzinnego. Jaki łańcuszek jest prostego badania i prostych czynności, które po prostu raz, że nie do końca zniechęcają pacjenta, żeby przebrnąć ten cały łańcuch, a z drugiej strony wydłużają, bo zwykle te badania PSA mogą...
Zastanawiam się nad tym, jak w innych krajach europejskich, w porównaniu z Polską, ile osób lekarz rodzinny ma pod swoją opieką. W Polsce, a w innych krajach europejskich.
Myślę, że to są porównywalne dane. No, u nas to tak się określa, żeby lekarz rodzinny mógł funkcjonować, czyli prawda, zarobiłby na siebie, na przychodnie, na też całą infrastrukturę, to jest około 2,5 tysiąca pacjentów. Wiemy, że w tą pulę wchodzą nie tylko chorzy pacjenci, ale pacjenci, którzy czasem nigdy się nie zgłaszają, prawda, do lekarza pierwszego kontaktu. Z tej puli lekarz musi, prawda, część przeznaczyć na badania pacjentów, no, czyli na wykonanie tomografii, na wykonanie...
Mi chodziło głównie o to porównanie, czy ta liczba... Widziałem, że tutaj pan senator Zdzisław Pupa...
To jest ciekawa sytuacja, gdy rzeczywiście są proste rzeczy, tak bardzo proste, że aż rzeczywiście pytanie jest, czemu tych rzeczy nie dostrzeże Ministerstwo Zdrowia.
Dużo poleki do specjalistów.
Pan senator doktor pokazał pewien mechanizm, który właściwie likwiduje kolejki u specjalistów. Skoro lekarz rodzinny mógłby takie skierowanie wypisać, to wtedy załatwia się temat u tego samego lekarza.
No, oczywiście tak. To bardzo banalny,
a takich przypadków to nie jest jeden przypadek, bo takich przypadków jest mnóstwo, że lekarz rodzinny odsyła do specjalisty, bo nie może na przykład leku wypisać, musi mieć potwierdzenie od specjalisty.
Tak. Ja słyszałem, że biurokracja ma być ograniczona.
No to...
Ale to chyba jeszcze nie w tej kadencji.
Czekamy na następną.
Polska, Europa, porównania standardów poziomu i ochrony życia. Czekamy na Państwa również głosy, zanim kolejny telefon. Mówi się o polskiej medycynie, służbie zdrowia, że jest medycyną bardzo inwazyjną, czyli wszystkie zabiegi, to co zresztą Pan powiedział, więcej cierpienia dla pacjenta, chociaż są nowoczesne metody zmniejszające to cierpienie, skracające czas pobytu, że jest to medycyna oparta bardziej o skalpel niż o laser.
I tak i nie, ojcze, ponieważ u nas niestety jakby no, leży na łopatkach profilaktyka, czyli pacjentów, którzy mogliby uniknąć danych schorzeń, mogliby przechodzić daną chorobę zdecydowanie łagodniej i nie musieliby trafiać do szpitala i zdecydowanie więcej niż w krajach europejskich. Dla porównania na przykład łóżek czysto szpitalnych, gdzie pacjenci leżą, mamy więcej jak w Stanach. Mamy więcej niż w wielu innych krajach, które... Czyli te łóżka są potrzebne. Dlaczego są potrzebne? Ponieważ no, pacjentów mamy, którzy wymagają tego leżenia w szpitalu zdecydowanie więcej, bo nie są załatwiani czy obsługiwani, czy to przez lekarza rodzinnego, czy ambulatoryjnie. Czy też ta profilaktyka, która by ustrzegła przed oczywiście najgroźniejszymi chorobami, chorobami nowotworowymi, właściwie u nas jest w powijakach. I to jest problem, że te nakłady na służbę zdrowia wzrastają, no bo lecznictwo szpitalne jest najbardziej drogie, a mniej można zainwestować w profilaktykę i osiągnąć wielokrotnie lepsze efekty mniejszymi pieniędzmi niż to wykonujemy u nas.
Za chwileczkę będzie pytanie, jeżeli zdążymy o diagnostykę, ale najpierw odbierzmy i wysłuchajmy naszego słuchacza i telewidza. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę ojca, ja słucham tych dwóch panów, ja jestem poplecznikiem PiS-u. Chciałbym za wszelką cenę, żeby pan Kaczyński doszedł do władzy. Ale słuchając takiego pana senatora Pupę, którego ja nie potrafię zrozumieć, ani tego pana senatora od służby zdrowia. Panowie, PiS, dlaczego wy tego nie mówicie? PiS ma kapitalny program. I był przedstawiony, że lekarz pierwszego kontaktu, tak, lekarz pierwszego kontaktu może tyle spraw załatwić przez grypę, przez inne choroby i to powinniście nagłaśniać, że to Prawo i Sprawiedliwość ma taki program. I wtedy kolejki się zmniejszą do specjalistów. To jest dobrze, co ten pan powiedział i proszę tak mówić i wyraźnie, żebyśmy rozumieli. A teraz druga rzecz, panie Pupa, w tej chwili przy zniszczonej gospodarce polskiej, całkowicie podporządkowanej gospodarce niemieckiej, jedyną szansę ma rolnictwo. Proszę pana, tylko rolnictwo, gdzie możemy sprzedawać, bo mamy świetną żywność, zarabiać i proszę pana, zakłady przetwórcze powinny być ubojnie, masarnie. Wszystko, transport powinien być na wsi. I na wsi by ludzie, zmniejszyłoby się bezrobocie. Ludzie mieliby pracę. Ale pieniądze zarobione na rolnictwie, to jest koło napędowe. Dzisiaj można by wtedy ruszyć gaz łupkowy, środek polski, tak jak łódzkie, wprowadzić przemysł włókienniczy i stocznie, bo byłyby pieniądze. Budowanie okrętów wojennych, okrętów oceanicznych, bo będą potrzebne masowce. Nie wiem, w jaki sposób, skoro rura idzie przez ten. Ale panowie, mówcie, że to PiS, bo ludzie nie wiedzą. Wy tak mówicie. Ja
dziękujemy,
tutaj
tam... dziękujemy, dziękujemy panie, panie Janku. Pan Jan z Łodzi do nas telefonował. Nie mówicie panowie, że to program PiS.
Dzięki serdecznie za to, co pan mówił. Pół roku temu miałem kampanię wyborczą, w której uczestniczyłem i chcę powiedzieć szanownemu panu, że właśnie posługiwałem się programem Prawa i Sprawiedliwości, gdzie mówiliśmy o tym, że tylko Prawo i Sprawiedliwość posiada program, skuteczny program, który może rozwiązać problemy w naszym kraju. Mówiliśmy o tym w odniesieniu do rolnictwa, do służby zdrowia, do gospodarki, do rodziny. I ten program został powtórzony niespełna miesiąc temu, kiedy była taka, można powiedzieć, konferencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Program został przyjęty i ten program jest prezentowany. Nie tak dawno, na pewno pan oglądał telewizję Trwam i słuchał, był słuchaczem rozmów niedokończonych w Radiu Maryja, gdzie występował prezes Kaczyński z grupą ekspertów i zastępców swoich, gdzie o tych sprawach była mowa, o tym się mówiło, o tym się wyjaśniało. Przyznamy panu rację, że tylko Prawo i Sprawiedliwość w mojej ocenie i w takim moim przekonaniu ma program, który będzie służył Polsce i rozwiązywał te problemy, które są. Ale do tego trzeba nam świadomych, odpowiedzialnych ludzi. Mam nadzieję, że pan się włączy w to, aby ta świadomość, można powiedzieć, naszego miejsca, w tym miejscu, naszego miejsca, czyli świadomość tego, gdzie jesteśmy, co robimy, a co możemy zrobić, co możemy poprawić, co możemy zmodernizować, co możemy udoskonalić, aby było lepiej, no, doprowadzić i pańska praca również doprowadzi do tego, że w ojczyźnie naszej zacznie się dziać lepiej.
Rzeczywiście program Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, jest bardzo konkretny. Miała być debata, na którą zapraszał prezes Kaczyński pana premiera. Wiemy, że no, premier się niestety nie zgodził. Debata sama się nie odbyła, ponieważ doszło do tych wydarzeń na Ukrainie, no, zdecydowanie myślę ważniejszych. Ale co się odwlecze, to nie ucieczy. Myślę, że ta debata nas na pewno czeka. I wtedy naprawdę można porównać, co ma do zaoferowania społeczeństwu Prawo i Sprawiedliwość w sferze zdrowotnej, a co rządząca partia i koalicja Platformy z PSL-em, szczególnie, że rządzą już 7 lat, prawda, i wiemy, że nic dobrego z tego nie wynika.
Przed chwileczką pan senator Pupa mówił właśnie o tym, że jeżeli społeczeństwo nie wesprze, to Prawo i Sprawiedliwość po prostu nie będzie wróżką, która nagle uderzy swoją zaczarowaną różdżką i będzie wszystko dobrze w naszej ojczyźnie, bo jeżeli nawet ten pomysł pana Jana z Łodzi o wzmocnionym rolnictwie, on się może udać tylko i wyłącznie wtedy, gdy społeczeństwo zacznie kupować produkty polskiego rolnika, zacznie tego rolnika szanować i nie będzie wierzyć całej propagandzie, która z chwilą, gdy umocni się polski rolnik, będzie brzmieć następująco. Rolnik zimą nie pracuje, a my pracujemy.
Wicenty Witos powiedział takie znamienne słowa, że Polski nie zbawi żaden geniusz. Żaden geniusz Polski nie zbawi, ale świadomy swych praw i obowiązków naród. I nie załatwi sprawy Prawo i Sprawiedliwość, nie załatwi prezes Kaczyński, ale świadomy swych praw i obowiązków naród. Aby naród przestał w jakiś sposób słuchać tej propagandy, która płynie z mediów, aby zaczął naród myśleć, był świadomy swych praw i obowiązków, aby stał się, można powiedzieć, podmiotem życia publicznego, a nie przedmiotem różnego rodzaju gier i manipulacji. Bo dzisiaj zauważamy, że wpisaliśmy się w taką przedmiotowość, że staramy się być przedmiotem wszystkich gier, ustawień, manipulacji, różnych działań, seriali telewizyjnych.
Troszeczkę z tego rozumiem.
Seriali telewizyjnych. I staliśmy przedmiotem, a nie podmiotem, do których to rząd powinien adresować swoją ofertę i my powinni oceniać, czy nam to odpowiada, czy nam nie odpowiada. Jeżeli nam nie odpowiada, my decydujemy jako suweren, jako naród, wybieramy tych, którzy będą nas służyć.
A czasem niestety jesteśmy chyba pogodzeni z tym. Tak się rozmawia z ludźmi, właściwie to co ja mogę, prawda? To wszystko jest gdzieś tam w Warszawie poukładane. Ja nie mam żadnego wpływu na bieg wydarzeń w kraju, w naszej ojczyźnie. A wszyscy wiemy, że tak do końca nie jest, że raz na 4 lata mamy tą możliwość. Wydaje się, że drobną możliwość. Jeden głos nic nie znaczy, a wbrew pozorom
być
znaczy
może
wiemy.
Przyzwyczajeni jesteśmy do kombinowania. No. Do radzenia sobie.
To znaczy, no myślę, że Polak jest zawsze tym takim postrzegany jako zaradnym człowiekiem, ale no mamy przykłady z pracy na Zachodzie, gdzie tam no tego kombinowania nie ma. Jesteśmy postrzegani jako jeden z pracowitszych narodów, solidnych. Dlaczego tak samo nie ma być u nas w kraju?
A ja się pochwalę jeszcze, jak mogę, pochwalę się Podkarpaciem swoim. Ostatnio takie informacje mamy na Podkarpaciu, że...
Podkarpacie jest polskie, czyli nasze.
Oczywiście, nasze polskie Podkarpacie. W województwie podkarpackim jest taka sytuacja. Najmniej przestępstw, najmniej rozwodów w skali kraju.
O tych mandatach to było z podkarpackiego?
Mandatu dużo. Najmniej, co tam dalej jeszcze można... Najmniejsze PKB na głowę mieszkańca w skali kraju, czyli najbiedniejsze. Jak przyjeżdżają do nas różnego rodzaju goście z terenu Polski, nie tylko, chwalą się i są zachwyceni Podkarpacie, że pięknie wygląda. Najmniej zachorowań na choroby onkologiczne i teraz, jak rozmawiałem z lekarzem onkologiem, to mówi, że mają statystyki, gdzie zaznaczył się spadek zachorowań na choroby onkologiczne. Ludzie jedzą wędzoną wędlinę i być może z tego tytułu czują się, są zdrowsi.
Pan doktor?
No ja bym aż tak nie, bo nie tylko Podkarpacie jest w Polsce, prawda? I to tak z tego wynika, że im człowiek biedniej żyje, tym
nie, to nie mówimy, że jest biedniej. Ja mówię, że jest ładne. Ja się chwalę tym, że mamy biedne, że najmniej rozwodów, najmniej przestępstw na Podkarpacie, z tym się chwalę.
Dobrze, no, czyli
najmniej zachorowań.
Senator sugeruje, że jeżeli posiadamy oprócz dóbr materialnych pewne wartości, to zdecydowanie to się przekłada na...
Najwięcej ludzi do kościoła chodzi.
Na nasze szczęście. No i być może tak jest, że same dobra materialne to jest tylko dodatek do tego, żeby być szczęśliwym, a pewne wartości są
Polska
bardzo ważne.
Europa, porównania standardów poziomu i ochrony życia. Na zakończenie pozostałbym przy jednym ważnym zdaniu. Oby władza służyła obywatelowi, a nie bankom, korporacjom, nie własnym kieszeniom, zyskom, a będzie zupełnie inaczej. Dziękuję Państwu za współtworzenie naszego programu, panom senatorom za przybycie do naszego studia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.